centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
I jak zawsze, w środę między 14 a 15 witam Państwa bardzo serdecznie w debacie samorządowej. Marta Prochera, ze mną są w studiu goście. Towarzyszy mi dzisiaj pani Katarzyna Zawadzka, wiceburmistrz Byczyny. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani dyrektor. Witam wszystkich słuchaczy Radio Doksa.
I jest pani Wioletta Ruszczewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Dzień dobry.
Witam wszystkich.
Jest z nami pan Roman Sambor, wiceburmistrz Głuchowa. Dzień dobry.
Witam serdecznie radio słuchaczy.
I dobiegł w ostatniej chwili sekretarz Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, Zbigniew Romanowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się dzisiaj, w zasadzie w tym czasie przedświątecznym, ale chcemy rozmawiać na temat niezwykle ważnego elementu aktywizacji społecznej z jednej strony, z drugiej strony elementu, który ma na celu edukowanie mieszkańców na temat samorządności. Będziemy rozmawiać na temat budżetów obywatelskich. Przedstawiciele tych urzędów, które wymieniłam, będą przedstawiali swoje doświadczenia związane z budżetem obywatelskim. Ciekawe jest to, że na przykład w Byczynie budżet obywatelski powraca. Urząd Marszałkowski w tym roku po raz pierwszy zorganizował budżet obywatelski. Kędzierzyn-Koźle ma już tradycję związaną z budżetem obywatelskim, podobnie jak i Głuchołazy. Zaczniemy może zatem od Kędzierzyna-Koźla. Czy można zaobserwować faktycznie ten wzrost popularności budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców i czy oni partycypują coraz chętniej w tym podejmowaniu decyzji?
Aktywność mieszkańców miasta w zakresie udziału w budżecie obywatelskim, w konsultacjach w trybie budżetu obywatelskiego jest niezmiennie wysoka. Trudno oczywiście jednoznacznie porównywać wyniki tych konsultacji w aspekcie liczbowym, czy to poprzez ustalanie liczby mieszkańców głosujących na zgłoszone i pozytywnie zaopiniowane zadania, czy też mierzyć to liczbą zgłoszonych zadań do poszczególnych edycji. Wydaje się, że patrząc na te statystyki, mieszkańcy miasta Kędzierzyn-Koźle są stale od już kilku lat, od 2013 roku, niezmiennie zainteresowani tą formą konsultacji działań zmierzających do poprawy warunków ich życia.
A ile jest procentowo tych mieszkańców, którzy chcą partycypować w tych decyzjach?
No, jeżeli mówimy o samym głosowaniu, to, bo to jest już etap kolejny w tym postępowaniu, to utrzymuje się on na poziomie kilkunastu procent. No, zważyć trzeba na to, że nie zawsze sam akt głosowania jest wyrazem poparcia dla tej idei, dla tej formy konsultowania sposobu realizacji zadań. Wydaje się, że dosyć istotną i na pewno rosnącą od pierwszej edycji, a w tym roku, w 2018 roku będziemy mieli szóstą edycję budżetu obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu, jest liczba zgłaszanych zadań i ta liczba cały czas rośnie. W 2017 roku mieliśmy tych zadań ponad 100 zgłoszonych, z tego pozytywnie zaopiniowanych było 90.
No właśnie, słusznie pan zauważył, że dopiero głosowanie jest tą jednym z ostatnich elementów związanych z budżetem obywatelskim. Najpierw potrzeba zgłosić te projekty. W tym roku w Głuchołazach projekty zostały zgłoszone głównie w tym wymiarze inwestycyjnym, infrastrukturalnym czy społecznym.
Głuchołazy mają doświadczenie w zakresie budżetu obywatelskiego od 3 lat. I tutaj teraz była trzecia edycja głosowania, 2 lata realizacji za nami. I przez te 3 lata dominuje ten wymiar inwestycyjny. Nawet w zeszłym roku zrobiliśmy pewnego rodzaju nowość. Podzieliliśmy pulę w budżecie obywatelskim na duże zadania i małe zadania. W tych małych zadaniach, żeby dać szansę przebić się jakimś rzeczom nieinwestycyjnym, nie wiem, jakieś spotkania, jakiś koncert, inne rzeczy. Mimo wszystko w tych małych zadaniach też wygrywały te rzeczy takie namacalne, gdzie można dotknąć, inwestycyjne.
Czyli mieszkańcy widzą, że bezpośrednio to zadanie może wpłynąć na jakość ich życia?
Z jednej strony może, tak. Z drugiej strony ci pasjonaci zaangażowani w te inne takie niematerialne rzeczy chyba mają się trudniej przebić, być może mniej inwencji. Tutaj za chwilę chyba będziemy o tym rozmawiali. doświadczenia Głuchoła z gminy miejsko-wiejskiej są takie, że mieszkańcy wsi są bardziej zintegrowani i budżety obywatelskie czy te zadania terenowiejskich wygrywają, a tam to z reguły głównie są takie rzeczy inwestycyjne.
No właśnie, o tym charakterze zadań, które są zgłaszane do budżetu obywatelskiego i potem realizowane, chciałabym również porozmawiać z panią Wiolettą Ruszczewską, rzecznikiem prasowym Urzędu Marszałkowskiego, bo to, że Urząd Marszałkowski w tym roku po raz pierwszy przeprowadził procedurę związaną z budżetem obywatelskim, pokazuje, że można również mieszkańców całego województwa uświadamiać, edukować. Co więcej, można ich mobilizować też do tych projektów społecznych, prawda?
Zgadza się, ponieważ nam trudno mówić o takich projektach inwestycyjnych, dlatego że te inwestycyjne musiałyby być na majątku województwa robione. Tego majątku w samym województwie w granicach regionu jest niewiele, dlatego większość tych inicjatyw, które były u nas w tym roku, to były inicjatywy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, edukacyjne również. No i rzeczywiście można mówić o wielu projektach. Nas bardzo zainteresowały i jakby zadowalały takie projekty, które pokazują, że chcemy dbać o nasze zdrowie, bo były i projekty dotyczące zakupu defibrylatorów dla straży pożarnych. Były projekty dotyczące sprzętu takiego medycznego dla klubów sportowych, co też jest bardzo ważne przecież. Był projekt taki tutaj w Opolu zakupu czepka chłodzącego dla chorych onkologicznie, dla Opolskiego Centrum Onkologii, więc rzeczywiście tych projektów takich ważnych społecznie było sporo. Był też taki projekt edukacyjny, bardzo ciekawy, dotyczący dwujęzyczności, nauki języka angielskiego od takiego najmłodszego wieku. Jutro nawet jest kolejny etap tego projektu, czyli przekazanie takich pakietów edukacyjnych dzieciom w przedszkolu w NYS-ie.
Czyli zdrowie, oświata, edukacja, duży taki wpływ, duży napływ tych społecznych projektów.
Tak, my w tym roku realizujemy 25 projektów spośród ponad 200 zgłoszonych, więc to też było bardzo dużo. Realizujemy 25, z tego tak naprawdę jeden to jest projekt infrastrukturalny, a reszta to są takie tak zwane projekty miękkie, jak my mówimy w samorządach, czyli imprezy, kupno właśnie takich sprzętów, które służą i pomagają w różnych środowiskach.
No to teraz jeszcze przenosimy się do Byczyny. Tu jest dość ciekawa gmina, ponieważ u państwa był budżet obywatelski, potem tego budżetu nie było i teraz znowu będzie.
To znaczy, pani redaktor, u nas budżetu obywatelskiego nigdy nie było. Były takie działania prospołeczne, głównie organizowane przez samorząd mieszkańców, który u nas w mieście Byczyna działa bardzo prężnie. I to było jakby realizowane coś na wzór budżetu obywatelskiego. Samorząd zbierał się w sali obrad naszego ratusza, zapraszał stowarzyszenia i na jednym spotkaniu były proponowane różne zadania, które później były przegłosowywane i ten, który projekt uzyskał najwięcej głosów, był realizowany. Troszkę marnie to wyglądało, ponieważ zdarzało się, że został przegłosowywany na przykład projekt, który nie mógł być realizowany proceduralnie, bo nie był realizowany na przykład na terenach, które należały do gminy Byczyna, co nas od razu dyskwalifikowało. I stąd taka decyzja burmistrza i radnych, żeby zorganizować budżet obywatelski. Legislacyjnie żeśmy się do tego już przygotowali. Tak naprawdę to jeszcze pewne rzeczy są procedowane przez Radę Miejską. No i mam nadzieję, że z początkiem przyszłego roku przeprowadzimy całą procedurę i wyłonimy projekty, które będą realizowane. Zaznaczam, że ten budżet w naszej gminie będzie realizowany na razie tylko na terenie naszego miasta. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ale znając mieszkańców Byczyny, jestem przekonana, że będzie wszystko zrobione tak, jak należy.
A czy już projekty napływają?
Tak, wnioski są już składane, mieszkańcy o tym są już informowani, bardzo czynnie i chętnie się to angażują, przychodzą, pytają, jak należy wypełnić te wnioski, także ja się bardzo cieszę, bo jestem przekonana, że to wyjdzie dobrze.
Niezwykle interesujący w przypadku budżetu obywatelskiego jest dla mnie ten właśnie udział społeczny, ponieważ on różnie się rozkłada, pewnie w państwa urzędach, na podstawie państwa samorządów też to będzie zaraz widać. Natomiast w budżecie marszałkowskim, który był w tym roku realizowany, głosów było 111 tysięcy.
To znaczy tak, było 111 tysięcy głosujących, natomiast głosów było ponad 200 tysięcy, dlatego że każdy z głosujących mógł wybrać dwa projekty. Jeden powiatowy, a drugi subregionalny, czyli taki, który dotyczył kilku powiatów.
I jak głosowano najczęściej?
To znaczy każdy głosował na projekt powiatowy i subregionalny. Każdy tak mógł głosować. Natomiast, tak jak pani powiedziała, rzeczywiście nie zawsze jest tak, że duże zbiorowości mają, jak, tak na przykład jak miasto Opole, mają duże szanse. Wszystko zależy od tego, jak ludzie aktywnie promują swoje projekty, bo myśmy też dawali czas oczywiście na promowanie tych projektów, jak aktywnie włączają swoich sąsiadów, znajomych do tego, żeby głosować. I zdarzało się tak, że w subregionach, które obejmowały na przykład dwa powiaty, jeden z powiatów nie miał swoich projektów, dlatego że lepiej, czynniej, bardziej aktywnie głosowali mieszkańcy innego powiatu.
Mhm. A w tej tradycji sześcioletniej w Kędzierzynie-Koźlu, czy można powiedzieć o jakimś takim projekcie, który mocno przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców danego na przykład osiedla albo danej dzielnicy? Coś, co jak państwo analizują sobie budżet obywatelski w Kędzierzynie-Koźlu, to mówią, to był niezwykły sukces.
No ja myślę, że nie możemy powiedzieć o jednym tylko lub o kilku zadaniach, które są sukcesem samym w sobie i które podniosły jakość życia mieszkańców. No, w ciągu tych kilku lat zrealizowano 50 kilka zadań w trybie budżetu obywatelskiego. I oczywiście, tak jak tu już przedmówcy mówili, dominują projekty infrastrukturalne. Jak to już mówiliśmy sobie chyba rok temu na podobnej debacie, dopóki będą istniały pewne deficyty infrastrukturalne, to takież zadania będą przede wszystkim zgłaszane i takie będą wybierane. A po drugie, no, my żyjemy w takim obszarze, w takim regionie, w którym liczy się konkret, a zadania miękkie, nazwijmy to takie o charakterze eventów lub o charakterze spotkań, które no, pociągają za sobą wydatki, ale nie pozostawiają trwałych śladów, no, cieszą się mniejszym poparciem mieszkańców. I mógłbym tu wymieniać długą listę zadań, które zdecydowanie podniosły jakość życia mieszkańców. Dominują place zabaw, obiekty sportowe, rekreacyjne. No, takim chyba najbardziej spektakularnym zadaniem jest kompleks rekreacyjno-sportowy na osiedlu Piastów, którego wartość wyniosła około miliona złotych i który, jak się okazuje, co roku jest przedmiotem jakichś kolejnych zadań zwiększających zakres funkcjonalności tego obszaru. Ale placów zabaw, stref fitness, stref rekreacyjnych jest bardzo wiele i można powiedzieć, że każde osiedle, każde z 16 osiedli na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle jakieś już trwałe ślady w tym zakresie pozyskało w wyniku budżetu obywatelskiego.
Autorzy tego projektu związanego z budową placu zabaw na osiedlu Piastów, czyli potraktowali ten plac zabaw jako formę procesu pewnego, czyli rozbudowywania, bo to jest też chyba niezwykle istotny aspekt budżetu obywatelskiego.
Tak, no muszę sprostować, a właściwie uzupełnić, że to jest kompleks rekreacyjno-sportowy, czyli nie tylko plac zabaw. Oprócz placu zabaw jest tam strefa fitness, są boiska, w tej chwili już do piłki nożnej ze sztuczną trawą, typu Orlik, boiska do koszykówki, do tenisa, do squasha, więc jest tego, a w tym roku będzie realizowana tężnia solankowa, no, która będzie tworzyła taki jakiś tam mikroklimat w pewnym kąciku dla osób, które preferują spokojny wypoczynek. To wynika z samej charakterystyki budżetu obywatelskiego, który nie jest niczym odizolowanym od procedury budżetowania i realizacji zadań gminy. Po prostu gmina może w każdym czasie w ramach środków budżetowych realizować zadania uzupełniające i procedura budżetu obywatelskiego to odzwierciedla. Po prostu mieszkańcy mogą w kolejnych edycjach albo zgłaszając zadanie po raz pierwszy wskazać, że to jest pierwszy etap z możliwością etapowego rozwoju i tak się często dzieje, albo już po sprawdzeniu funkcjonalności danego rezultatu zadania w kolejnych latach to czynią.
No to jak wygląda ten element procesu planowania różnych zadań w projektach zgłaszanych w gminie Głuchołazy? Czy tam można zaobserwować pewną ciągłość?
Chyba tak. Tegoroczna edycja to pokazała, że jeśli w zeszłym roku w dwóch miejscowościach był zrealizowany jakiś tam projekt, on chwycił, ludzie to dostrzegli, to tak jak tutaj przedmówca powiedział, to chyba znak czasu, że wygrywają takie projekty, miejsca spotkań, wiaty, jakieś tam place zabaw. To zaskoczyło, to ludzi zintegrowało, to chcieli coś więcej i w kolejnej edycji dalej mniej więcej, prawie w tych samych miejscach będziemy realizowali, dalej ludzie poszli, zagłosowali ponownie i mimo, że rok temu nie było zakładana kontynuacja, to w tegorocznej edycji wpłynął podobny wniosek, jak gdyby dalsza rozbudowa infrastruktura na boiskach, na stadionach i w przyszłym roku to będzie realizowane.
Czyli co, można powiedzieć, że z jednej strony są...
Nie było to planowane z naszej strony, nie było to zamierzone, ale tak wyszło. Akurat w Głuchadzach tak wyszło.
To akurat dobrze dla mieszkańców, wydaje mi się, że to właśnie w tym momencie ten budżet obywatelski przyjmuje swoją funkcję.
Na początku powiedzieliśmy sobie tutaj edukacja mieszkańców. Według mnie to nie tak do końca edukacja mieszkańców, bo ja bardziej, do mnie bardziej trafia sformułowanie budżet partycypacyjny, gdzie mieszkańcy jak gdyby uczestniczą w podejmowaniu decyzji, oddaje im się część tej decyzji. I dobrze, że uczestniczą w tym wszystkim, chociaż każdy z nas, może inaczej, Głuchadzy, Kędzierzy, mamy trochę więcej doświadczenia, i bardzo na plus, i trochę mniej na plus.
No właśnie, no to teraz może o tych trochę mniej na plus, bo z jednej strony wydaje mi się, że w przypadku Kędzierzyna na Koźla kilkunastoprocentowa, a nawet jeśli byłoby to 20% partycypacji w tym podziale budżetu, to ciągle nie jest zadowalająca liczba mieszkańców, która by miała podejmować decyzję.
To i tak to jest duża liczba. Weźmy pod uwagę, ile osób chodzi na wybory, ile osób się angażuje. Mamy doświadczenie, ile osób przychodzi na zebrania wiejskie. Od wielu lat na wsiach, na terenach wiejskich mamy fundusz sołecki. To jest inna forma budżetu obywatelskiego. W Głuchadzach to są konkretne pieniądze, bo to są pieniądze większe niż ten budżet obywatelski i tam raz do roku mieszkańcy muszą się zebrać we wrześniu, by zagłosować, na co przeznaczają ten fundusz i realnie oceniam, w takim życiu społecznym uczestniczy parę procent, kilkanaście procent i to samo się przekłada na budżet obywatelski. Nigdy nie będzie sytuacji takiej, że 50 albo...
No, naprawdę, że nigdy tak nie będzie.
No dobra, przepraszam, nie wiem, co musi się wydarzyć, żebyśmy byli społeczeństwem a la Szwajcaria, żeby w referendach 70-80% dorosłych przychodzi i głosuje w referendach, ale to tradycja, kultura wielu pokoleń chyba.
Pani Violetta Ruszczewska.
Ale ja i tak myślę, że nie powinniśmy się mieć czego wstydzić, ponieważ na przykładzie naszego budżetu marszałkowskiego chcę powiedzieć, że myśmy zbierali doświadczenia z Małopolski. Małopolska jest kilkakrotnie większa od naszego województwa, jak państwo wiecie. I zastanawialiśmy się, jaki będzie udział głosujących u nas, bo tam w pierwszym budżecie obywatelskim głosowało 60 tysięcy osób. U nas 111 tysięcy, więc myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Powoli będziemy się tego uczyli.
Jak ludzie widzą u siebie jakieś zadanie, to ich integruje. Natomiast jak nie widzą tego zadania u siebie, to nie pójdą, nie zagłosują.
To prawda, natomiast ja też myślę, że ważne jest to, że w tym marszałkowskim budżecie u nas głosowali tak ludzie, dlatego, że jest sporo tych budżetów obywatelskich w gminach już właśnie i dlatego są przyzwyczajeni do tego, wiedzą, że to są pieniądze, które można wydać na to, co jest dla nich ważne.
Na razie optymistycznie państwa zapraszamy na przerwę, ale po przerwie powrócimy do tematu budżetów obywatelskich.